No, jak mi miło z Państwem się spotkać tą drogą. Bardzo się cieszę. Od razu mi się przypomina widok naszej sali wykładowej w Warszawie. Więc mimo, że Państwa nie widzę, to jednak w jakimś sensie widzę. Witam serdecznie. Będziemy mówić o rzeczach trudnych, nie zawsze przyjemnych, ale tak mi się wydaje ważnych i dlatego w porozumieniu z panią profesor Pańków, nieocenioną naszą przewodniczką akademicką, ustaliliśmy, że będziemy trochę porozmawiamy, ja państwu trochę opowiem o tym, co epidemia, pandemia, którą dzisiaj przecież jeszcze ciągle w jej reżimie żyjemy, nam mówi o nas samych, o społeczeństwach, o świecie, w jakim dzisiaj żyjemy. Pewnie wielu z nas nawet nie przypuszczałoby w najgorszych snach, że coś takiego się zdarzy, jak się zdarzyło. Więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli na tę pandemię w takim sensie, że to jest pewien rodzaj lustra, w którym my się teraz będziemy przeglądać. Co to lustro nam pokazuje? Co ono mówi o nas, o świecie, w jakim żyjemy? Oczywiście wszyscy wiemy, że z własnego doświadczenia przypuszczam, bo wszyscy jesteśmy, to się rzadko zdarza, uczestnikami tego samego wielkiego globalnego, można powiedzieć, wydarzenia historycznego, społecznego. Więc wszyscy wiemy o rzeczach dobrych. Te dobre rzeczy to naturalnie jakaś eksplozja, można nawet powiedzieć, ludzkiej solidarności, ludzkiej empatii w tym trudnym momencie. Głównie chodzi oczywiście o personel medyczny, ludzi walczących na pierwszej linii frontu walki z tą zarazą. Także myślimy bardzo ciepło i słusznie o wolontariuszach wszelkiego rodzaju. To nie muszą być tylko ludzie młodzi, to są też ludzie w dojrzałym wieku, którzy spontanicznie, z własnej nieprzymuszonej woli dołączyli się do tej walki czynnej z zarazą, zgłaszając się do pomocy w różnych placówkach medycznych, tam, gdzie to było możliwe, gdzie było pożądane. To są te piękne momenty i pewnie też wszyscy, tak jak i ja, oglądaliśmy w telewizji choćby obrazki z całego świata objętego pandemią, pokazujące właśnie tę ludzką solidarność, tę empatię, tę gotowość do oddania tego, co się należało tym, którzy na tej pierwszej, zwłaszcza linii frontu, walczyli i walczą dalej. Ludzie wychodzili na balkony, jak pamiętamy, żeby zaśpiewać, żeby zagrać, żeby po prostu bić brawo w określonych porach. U nas to może mniej się manifestowało. Nie mamy takiego akurat zwyczaju, żeby w ten sposób okazywać dobre emocje, ale i u nas się zdarzały takie sceny. Spontaniczne oklaski dla tych, którzy walczą. Mniej było momentów, to też może typowe dla naszej kultury, takiego zbiorowego oddawania hołdu ofiarom, których przecież mamy już dzisiaj no blisko 500 000 w skali światowej. Proszę Państwa, to jest to, co należy się po prostu temu dziwić, ale pozytywnie, że jednak jest ta gotowość, że była ta gotowość w tak trudnym położeniu, że ludzie jednak też pamiętali o innych. Nie tylko dbali się i starali się przetrwać to wyzwanie sami w kręgu rodzinnym, ale też pamiętali o innych, okazywali im solidarność. Ale oczywiście trzeba też pamiętać, że jest gorsza też strona tego, o czym rozmawiamy. I że w tym lustrze zobaczyliśmy też nie tyle uśmiechnięte, pełne nadziei, pełne wdzięczności, twarze, sylwetki, ale też różne okropne mordy, mówiąc brutalnie. Chodzi o to, że nawet dziś, w XXI wieku, pewne instynktowne, stadne reakcje na takie wyzwanie, jakim jest pandemia, odżywają. I one odżyły także dziś. Zaraz powiem, jak to wyglądało wcześniej, ale podam te złe przykłady, bardzo świeże, nasze. Dużośmy słyszeli, a w każdym razie ja, przygotowując się do tej rozmowy z Państwem, dużo o tym czytałem, że ci sami ludzie, którym należały się słusznie oklaski, brawa, ci sami ludzie, personel medyczny z pierwszej linii frontu bywał też przedmiotem, no można powiedzieć, bulwersujących zachowań. Że tam, gdzie lekarz czy pielęgniarka mieszkali, mieszkają nie oddzieleni od sąsiadów, tylko na przykład w tym samym bloku, na tym samym otwartym osiedlu, no zdarzało się, że dano im bardzo wyraźnie odczuć, że nie są tam mile widziani. Mieszkali przez i mieszkają pewnie od lat. Nagle okazało się, że mimo iż robią to, co robią, robią dobre rzeczy, ryzykują także własnym zdrowiem, a nawet życiem, to jednak w tej sytuacji okazywało się, że muszą się liczyć z tym, że im będą wypisywać brzydkie rzeczy na drzwiach, że będą im dawali sąsiedzi odczuć, że lepiej by było, żeby zniknęli na czas epidemii, bo ci ludzie się boją. Boją się. To jest słowo klucz, proszę Państwa, do tej sytuacji. To jest naturalna i nawet w jakimś sensie zdrowa rzecz, że my ludzie przeżywamy strach. Strach jest, biologicznie biorąc, po to, żeby nas ostrzec, popchnąć do jakiegoś działania w celu samoobrony, uratowania się przed zagrożeniem. Wszystko jest dobrze, dopóki zagrożenie jest realne, ma racjonalne podstawy, ta nasza reakcja. Gorzej, jeśli tak nie jest. Jeśli owszem, boimy się, ale z drugiej strony nie potrafimy nad tym lękiem zapanować. Nie potrafimy zachować się racjonalnie. Oczywiście, że to nigdy nie jest proste, jak jest wielkie wyzwanie, jak jest wielki strach. No niemniej jednak w XXI wieku spodziewalibyśmy się w społeczeństwach nowoczesnych, zorganizowanych, z powszechnym systemem oświaty, że nad tymi emocjami zapanujemy. No niestety tak nie zawsze się działo i nie działo się tylko w Polsce niedobrze na tym odcinku. Podobne negatywne zachowania wynikające ze strachu w odniesieniu do personelu medycznego, no, obserwowaliśmy także w krajach jeszcze lepiej rozwiniętych, jeszcze lepiej kultywujących swoją demokratyczną kulturę niż Polska, na przykład w Wielkiej Brytanii. gdzie nawiasem mówiąc jest też ciekawy element taki, że wśród ofiar personelu, w personelu medycznym, a więc wśród pielęgniarek, wśród lekarzy walczących z pandemią, wyraźną przewagę wśród tych ofiar śmiertelnych mają osoby z różnych grup mniejszościowych, etnicznych w Anglii. To oczywiście zachęca też do refleksji, o której może jeszcze chwileczkę potem porozmawiamy, mówiąc o społecznym aspekcie pandemii, nie biologicznym, tylko społecznym. Jakie ona mechanizmy też uruchamia, nie zawsze dobre. Ale wróćmy do tego najpierw, do tego strachu i zachowań, które ten strach wywołuje w nas. Okazuje się, że wiele z tych zachowań to nie jest nic nowego. Te mechanizmy, które były reaktywowane, jeśli tak można powiedzieć, teraz w czasie pandemii na całym świecie, one wystąpiły w historii już nie jeden raz. Ilekroć przychodzi czarna śmierć, ilekroć przychodzi morowa zaraza, ilekroć przychodzi jakaś totalna katastrofa epidemiczna, tylekroć te zachowania negatywne wracają. Czarna śmierć. Czarna śmierć to epidemia dżumy, która przeszła przez Europę. Moment szczytowy był w połowie XIV wieku. I przy tej okazji mieliśmy te same mechanizmy. Mechanizmy szukania, najpierw szukania kozła ofiarnego. Kto za tym stoi? Kto za to odpowiada? Potem mieliśmy mechanizm wykluczania, piętnowania tych, których uznano za sprawców zarazy albo współpracowników zarazy. Naturalnie trzeba pamiętać, że reakcje, o których mówimy, te negatywne, mają związek także z poziomem wykształcenia i z poziomem życia. Jeśli jesteśmy w niższej warstwie społecznej, jesteśmy ludźmi biednymi, ludźmi bez dostępu nie tylko do opieki medycznej jak wtedy, ale i do podstawowych informacji też jak wtedy, to oczywiście szansa, że te wykluczające mechanizmy się odezwą, rośnie. Im jesteśmy wyżej na drabinie społecznej, im mamy więcej kapitału, że tak powiem, społecznego, więcej znajomych, więcej przyjaciół, więcej ludzi, którzy mogą nam pomóc i mogą nam pomóc w sposób fachowy, skuteczny, tym oczywiście tych złych reakcji, tych złych emocji będzie mniej, a więcej będzie racjonalnego działania. To było nawet wtedy, w XIV wieku. Ktoś może pamięta, że to wtedy powstało słynne dzieło, klasyczne dzieło literatury europejskiej, Decameron, Włocha Boccaccio, gdzie Boccaccio walczy jako autor z tym, co słyszy wśród nawet swoich znajomych z tej wyższej klasy społecznej, że mianowicie ta zaraza to jest kara za grzechy. Boża kara, że to Bóg karze nas za wszelkie nikczemności i niegodziwości i trzeba wobec tego totalnie zmienić swój styl życia, pokutować, biczować się. Były takie procesje, wędrowały po całej Europie, one nawet do filmów klasycznych, na przykład Bergmana, trafiały. I mamy ten właśnie przykład szukania przyczyny. No, więc wymyślono, to jest wersja stosunkowo łagodna, bo nie agresywna, że to kara Boża. Gorzej, jeśli w poszukiwaniu tego winowajcy wskazuje się konkretnych ludzi, konkretne społeczności, konkretne grupy narodowe czy etniczne. Tak było wtedy i tak bywa nawet dziś, po tylu wiekach od tamtej czarnej śmierci. Wtedy wskazywano nawet na mnichów jako pas transmisyjny zarazy. Dlaczego na mnichów? Bo mnisi był element w tym racjonalny. Bo mnisi jako pierwsi szli na ówczesny pierwszy front walki z dżumą i zarażali się i przenosili oczywiście tę zarazę, mimo że też mieli swoją ówczesną, mamy na to pełno przykładów, pełno ilustracji, odzież ochronną, przerażającą, jak popatrzymy na te ryciny, na czarno ubrani lekarze, w jakichś maskach z krogulczymi takimi dziobami, to strach popatrzeć. Sam widok takiego człowieka, który zresztą ma nam nieść pomoc, już nas przeraża. Otóż mnisi, ale też na przykład Żydzi. Dlaczego Żydzi? No, mówiono wtedy, patrzcie, że u nich jest mniej tych przypadków. Oni tak masowo nie umierają jak my w miastach, na wsiach ówczesnej Europy. Dlaczego tak było? Bo to była prawda. Takie reakcje negatywne, często też związane z różnego rodzaju teoriami spiskowymi o powodach tego czy innego kryzysu, tego czy innego dramatycznego zdarzenia, no, jest zwykle w nich jakiś element racjonalny, dlatego one są atrakcyjne, dlatego szybko zdobywają popularność, dają szybkie, łatwe, proste wytłumaczenie. Żydzi. No, Żydzi byli już wtedy w Europie średniowiecznej zwykle izolowani. Żyli w swoich dzielnicach, powiedzielibyśmy w gettach. Poziom higieny w odróżnieniu od reszty miast był wśród nich wyższy. Mieli zwyczaj religijnie motywowany myć ręce przed każdym posiłkiem. Mieli zwyczaj wszyscy w każdej warstwie społecznej, biedni, bogaci, korzystać z łaźni. Czyli, krótko mówiąc, ich stopień higieny był dużo, dużo wyższy niż ówczesnej otaczającej nieżydowskiej ludności. I to, co powiedzielibyśmy, powinno być godne pochwały, stało się jednym z powodów ich piętnowania, że tak często nie umierają. Nikt nie wnikał, dlaczego nie umierają. Nikt nie wnikał też w to, że skoro są fizycznie wyłączani, bo mieszkają zwykle właśnie w gettach, to oczywiście mają mniej kontaktu z innymi zarażonymi, a zatem przenoszenie się choroby jest w ten sposób troszkę bardziej ograniczone. Nikt w to nie wnikał. Nie było wiedzy, nie było edukacji. Były emocje, złe emocje. Tak działały. Dochodziło do aktów, i tu już jest ten moment krytyczny, zły, do aktów agresji, zbiorowej agresji na Żydów. Odnotowano w kilku miastach europejskich, dużych, przypadki gromadzenia Żydów i spalania ich w obawie, że właśnie oni tę dżumę roznoszą. Palili tych ludzi tylko dlatego, że taka krążyła teoria spiskowa, że to oni są winni. I to działo się nawet w miastach, gdzie nie było jeszcze dżumy, ale pocztą pantoflową już krążyła plotka, że to właśnie Żydzi. Nawiasem mówiąc, sam pomysł kwarantanny też się wiąże z tą średniowieczną czarną śmiercią i zastosowano ten pomysł w odniesieniu do załóg statków, które zawijały do portów i już wtedy kojarzono, że oni, ci marynarze, mogą być pasem transmisyjnym dla zarazy. Wobec tego wymyślono system kwarantanny. 40 dni, to znaczy po włosku. W państwie weneckim, najpierw bodaj w mieście Dubrownik, wtedy wchodzącym w skład tej Republiki Weneckiej, zastosowano ten pomysł z kwarantanną. Jaka była prawda? No wszyscy wiemy dzisiaj, że prawda była taka, są dwie zasadnicze teorie tłumaczące tę czarną śmierć. To jest teoria o po prostu zarazku roznoszonym przez pchły pasożytujące na czarnych szczurach i potem drogą kontaktu z ludzkimi pchłami przenoszone te zarazki, dżumy, te bakterie, dżumy były na ludzi. To jest jedna teoria. Druga teoria jest taka, że prawdopodobnie to nawet nie było tak, tylko to był wirus, zwyczajnie wirus, taki jak koronawirus dzisiaj. Wirus, który z wielu powodów, część z nich wymieniłem, błyskawicznie się rozprzestrzeniał po Europie. No ale nikt wtedy nie miał takiego epidemiologicznego, naukowego podejścia i tłumaczył sobie to nieszczęście, bo jest ludzka potrzeba tłumaczenia sobie nieszczęścia, katastrofy, żeby ją jakoś oswoić, żeby jakoś zneutralizować ją emocjonalnie, więc szukamy tych wyjaśnień. I dobrze, jak mamy wyjaśnienia ludzi fachowych, gorzej, jak mamy wyjaśnienia od amatorów, fanatyków, szarlatanów różnego rodzaju. A jeśli nie mamy odpowiedniej odporności na fałszywe informacje, to łykamy i przenosimy nie tylko zarazek takiej czy innej pandemii, ale i bakcyl dezinformacji, o czym jeszcze powiemy za chwilę. Proszę Państwa, inny przykład tych negatywnych skutków strachu przed pandemią to są oczywiście polowania na czarownice. Przez 300 lat od XV do XVIII wieku nękano w Europie kobiety tylko dlatego, że uznawano je za czarownice, a być może roznosicielki też różnego rodzaju zaraz. To były zwykle kobiety niskiego stanu, wdowy po chłopach, po rolnikach, albo kobiety w starszym wieku, albo kobiety z różnych powodów samotne, bez rodziny, a więc bez wsparcia żadnego. Część z nich mogła być po prostu psychicznie zaburzona, ponieważ nie miały z czego żyć. Zajmowały się między innymi zielarstwem. I tu już był powód do tego, żeby tworzyć nowe teorie spiskowe. Co to one za zioła szykują? Czy to nie jest jakaś czarna magia? Czy one nie rzucają uroków na przykład na nasze zbiory, bo one nie mają swojego pola, nie ma męża, nie ma kto oborać pola, no to może się mszczą, rzucając różne klątwy na tych, którzy mają zbiory. I tak zbudowano cały system, żeby wyłapywać i prześladować te kobiety. Ocenia się, historycy oceniają, że w wyniku tej fali polowań na czarownice w Polsce też się zdarzały, choć rzadko, ale podobno ostatni proces o czary miała kobieta akurat na terenie Rzeczpospolitej dawnej. Nie zakończył się wyrokiem śmierci. Ale inne się kończyły wyrokami śmierci. Pod tym właśnie zarzutem, pod tym pretekstem, że mamy do czynienia z demonem, diabłem albo pośrednikami diabła w naszym społeczeństwie, w naszym świecie i trzeba ich usunąć. Najbardziej znanym przykładem takiego procesu o czarownictwo wytoczonego kobiecie to jest oczywiście słynna historia Joanny d'Arc, która zbiegła się z czasem bardzo trudnym wojny angielsko-francuskiej. Joanna przebrana za rycerza walczyła po stronie francuskiej, odnosiła sukcesy, została schwytana przez Brytyjczyków i trafiła przez Anglików, trafiła pod sąd. Są zachowane bogate dokumentacje tego procesu, kolejne sesje, pytania, jakie zadawano, jej odpowiedzi. To jest samo w sobie niesamowitą, fascynującą lekturą, dostępną bez trudu, także w internecie, ten proces Joanny d'Arc. I jeden z motywów to było, czy ona przypadkiem nie jest po prostu czarownicą. Dlatego sędziowie, inkwizytorzy pytali, a czy ty masz wśród swoich rzeczy osobistych, i nie kłam, bo siedzisz w więzieniu, możemy to łatwo sprawdzić, zrobimy rewizję ci. Czy ty masz takie figurki, Allraut się po niemiecku nazywa, figurki ludzkie wykonywane z korzenia mandragory, uważane za pomoc w czarnej magii. Chcę skrzywdzić tego czy tamtego, krzywdzę tę figurkę. I to drogą czarowniczą przenosi się na inną żywą istotę, której chce zrobić coś złego. Ona oczywiście powiedziała, że nie ma, a mimo to została ostatecznie skazana na śmierć. Wyrok wykonano, wyrok przez spalenie. Jest rzeczą ciekawą, że najczęściej po orzeczeniu wyroku śmierci w procesach czarownic orzekano karę przez spalenie na stosie. Dlaczego? Dlatego, żeby nie mogła ta osoba zgodnie z wiarą katolicką zmartwychwstać. No jest tak, że oczekujemy wskrzeszenia z umarłych. No to żeby do tego nie doszło, skoro to jest czarownica, służka diabła, no to palono na stosie, żeby z tych popiołów nie mogła się już wskrzesić. Czy racjonalne, czy nie, państwo sami widzą i oceniają. Natomiast mechanizm jest potężny i zadziałał i kosztował życie w Europie około nawet może i 100 tysięcy takich nieszczęsnych kobiet. Inny przykład takiego wykluczania, no to jest naturalnie szukanie tych kozłów ofiarnych, tych winnych, na przykład wśród obcych, wszelkiego rodzaju obcych. I znowu niestety musimy stwierdzić, że sprawa jest nadal aktualna. Kiedy się pojawiła w 2015 roku fala uchodźców, głównie z terenów objętych straszną, krwawą wojną domową w Syrii, szerzej na Bliskim Wschodzie, szerzej w Afryce Północnej, No to słyszeliśmy od niektórych polityków, nie tylko w Polsce, że przecież nie można tych uciekinierów, którzy ruszyli masą, rzeczywiście, no to było bez precedensu, na Europę, szukać ratunku, szukać azylu, szukać bezpiecznego, lepszego życia. Usłyszeliśmy od polityków, ale przecież oni są może nosicielami jakichś zarazków, jakichś chorób. Wrócił temat, który w propagandzie nazistowskiej był wykorzystywany jako uzasadnienie izolowania, piętnowania, a w końcu eksterminacji Żydów. Pamiętamy, kto pamięta, ten pamięta. Ja nie pamiętam z autopsji, ale ponieważ się tym tematem bardzo od lat jako dziennikarz i zwyczajnie człowiek interesuje, to pamiętam te straszne ilustracje, te plakaty propagandowe zrównujące Żydów z roznosicielami tyfusu. To działało i miało działać. Działało na masy niewykształcone, przerażone, wyczerpane wojną i wszystkimi biedami związanymi z wojną. No to jest wytłumaczenie. Żydzi, trudno, no stanie się z nimi to, co się stanie, no ale jeśli oni rzeczywiście roznoszą ten tyfus, no to po co nam oni? Także jest coś rzeczywiście bardzo niepokojącego, że takie proste odpowiedzi, nie mające żadnych uzasadnień naukowych, medycznych, ciągle działają. To nas prowadzi do tematu drugiego, powiedzmy, to znaczy obok pandemii w sensie biologicznym możemy też mówić o infodemii przy okazji pandemii, czyli o roznoszeniu, o czym wspomniałem już, o roznoszeniu głównie dzisiaj przez media społecznościowe, przez internet, wszelkiego typu nie tylko fałszywych, ale też skrajnie niebezpiecznych, ponieważ zachęcających najpierw do izolacji, a potem może do fizycznej eksterminacji jakichś ludzi, jakieś grupy społeczne, jakieś grupy narodowościowe, jakieś grupy zawodowe. Infodemia, pandemia w dziedzinie informacji.